Kiedy byliśmy na naszym wyjeździe w Kenii, to na popołudniowych takich przed kolacją spotkaniach naszej grupy wolontariuszy rozważaliśmy Słowo Boże i pracowaliśmy z takim podręcznikiem 40-minutowym studium biblijnym pod tytułem Jak żyć, kiedy już należysz do Boga. To jest studium o świętości. Wspaniały materiał dotyczący świętości. Jako dzieci Boga przypomnieliśmy sobie, jako ludzie wierzący, że jesteśmy powołani do życia, które przyniesie chwałę Bogu. Do życia w świętości. Do życia bogobojnego. Bo zostaliśmy powołani do zbawienia, do Bożej rodziny, do tego, żeby być święci, tak jak Bóg, nasz Ojciec jest święty. Święci znaczy wybrani do szczególnego dzieła, do szczególnych zadań przez Boga. Niedoskonali, ale wybrani, wywołani z tego świata, aby przynosić chwałę Bogu. I dzisiejszy temat kazania wiąże się z fragmentem, który przeczytam z listu do Efezjan z 4 rozdziału, pierwsze 6 wersetów, a temat kazania jest w formie pytania, czy moje i twoje życie jest godne powołania. Przeczytajmy najpierw list do Efezjan, 4 rozdział, pierwsze 6 wersetów. Czytam w najnowszym przekładzie, w którym to ten fragment brzmi następująco. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości, dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Uczono nas kiedyś, bracia i siostry, że mamy godnie reprezentować naszą rodzinę. Czasem, kiedy byliśmy w szkole, mówiono, godnie reprezentuj swoją szkołę, żeby wstydu swojej szkole nie przynieść, jak tam chodzisz po ulicy. Nawoływani byliśmy jako studenci na uniwersytecie, na przykład godnie reprezentujcie uniwersytet, w którym jesteście studentami, nie przynoście wstydu. Wreszcie mówiliśmy też nieraz i uczyliśmy nasze dzieci w szkółce i siebie nawzajem uczymy, żebyśmy godnie postępowali, reprezentując też swoją duchową wspólnotę, swój Kościół. Żeby nikt nie wytykał palcem i nie mówił, że jesteśmy ludźmi godnymi potępienia czy krytyki. I apostoł Paweł w liście do Efezjan również w tym duchu wypowiada się, mówiąc, zachęcam was do życia godnego, godnego waszego powołania. Godnego waszego powołania. Kontekst tego fragmentu jest istotny, dlatego że apostoł Paweł pisał ten list do zboru w Efezie gdzieś około 60 roku życia, jakieś 7 lat przed swoją śmiercią. Przebywa w tym czasie w areszcie domowym w Rzymie. Zbór już ma w tej chwili 5 lat mniej więcej istnienia, bo apostoł Paweł założył zbór w Efezie. Tam zresztą pracował jako w jednym z chyba najdłużej pracujących miejsc, gdzie najdłużej pracował, bo 2 lata spędził w Efezie, gdzie nauczał ludzi, tam się ludzie nawracali, tam powstał zbór. To był jego zbór, jego w sensie tym, że był takim duchowym ojcem tego zboru. I kiedy pisze list do Efezjan, to w 15 wersecie 1 rozdziału podkreśla, jak wspaniałą duchową kondycję miał ten zbór. Efezjan 1:15, dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych. I tam dalej pisze, nie przestaję dziękować Bogu za was. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, że ja słyszę o waszej wierze i o waszej miłości, którą darzycie się nawzajem. No to są piękne cechy prawdziwego Kościoła. Kiedy jest wiara silna, zakorzeniona, kiedy jest miłość do braci. I to jest coś wspaniałego. A więc można powiedzieć, tak trzymać, bracia i siostry. Tak trzymać. Oby tylko tak. Apostoł Paweł, kiedy czytamy właśnie 4 rozdział, mówi, ja was do czegoś zachęcam. Wcześniej jeszcze w rozdziałach 1, 2 i 3 Paweł opisywał bardzo szeroko, co mają Efezjanie jako ludzie wierzący w Chrystusie, jako Boże dzieci. I pokazywał to w tych rozdziałach, czytamy 1 i 2, jak przeczytacie, zobaczycie, on tam nawiązuje do tego kontrastu, kim byliście przed, a kim jesteście teraz w Jezusie Chrystusie. Jakżeż jesteście ubogaceni w kontekście tego bezbożnego życia, które prowadziliście przed nawróceniem. I tę część listu, te 1 rozdziały, apostoł Paweł kończy modlitwą. Wspaniałą modlitwą, która jest od 14 wersetu do końca 3 rozdziału. W skrócie można by powiedzieć, ta modlitwa jest zachętą do tego, żeby Efezjanie dążyli do osiągnięcia pełni poznania Boga i do takiej ugruntowania w miłości braterskiej. I to jest ten kontekst, te 1 rozdziały. I teraz przechodzi do 4 i mówi, ja, więzień w Panu, ja was zachęcam do życia zgodnie z waszym powołaniem. Do życia w jedności, do życia w miłości. I to jest jakby ten motyw przewodni tego, co jako Kościół staramy się w tym roku szczególnie podkreślać. Jak tę jedność, jak tę duchową jedność zachować? Jest wiele tekstów i już mówiliśmy o różnych aspektach tej właśnie duchowej jedności, ale jak ją osiągnąć? I popatrzmy na werset 3, gdzie apostoł Paweł mówi wyraźnie w taki oto sposób w wersecie 3. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dołóżcie starań, by zachować duchową jedność albo jedność ducha w spójni pokoju. Wynikałoby z tego, że choć była braterska miłość w Efezie w ciągu ich 5-letniej historii i apostoł Paweł to doceniał, to mówi, ja was zachęcam mocno do tego, żebyście dalej tę duchową jedność pielęgnowali. Ona nie jest dana raz na zawsze. To nie jest tak, że otrzymujemy i już to mamy. Ale musimy to chronić i strzec i to jest bardzo ważne. I apostoł Paweł tutaj używa pewnych argumentów, mianowicie od 4 do 6 wersetu powiada, zobaczcie bracia i siostry, ile nas łączy. Jedno ciało, bo jesteśmy jednym duchowym ciałem, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei, związanej z waszym powołaniem. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec nas wszystkich. Zobaczcie, bracia i siostry, ile nas łączy. I to jest pewien fundament, pewna baza, na której budujemy naszą jedność. Mamy wiele rzeczy, które nas łączą. Ale Paweł mówi, dokładajcie starań, aby tę jedność zachować. I to jest zadanie członków Kościoła. Dlaczego to jest zadanie członków Kościoła? W kontekście zakusów szatana. Diabeł jest wrogiem Kościoła, wrogiem Chrystusa, wrogiem ludzi wierzących i zawsze będzie się starał zburzyć tę jedność, tę miłość. I dlatego my musimy ciągle być świadomi, że musimy o tę jedność duchową zabiegać i troszczyć się o to wzajemnie. Taki teolog Watson, który napisał taką książkę Słowa greckie na każdy dzień roku, to są takie rozważania, o których może kiedyś wspominaliśmy. Czytamy to z Ewą, jest też 2 tom, Słowa hebrajskie na każdy dzień roku. On napisał w związku z tą właśnie kwestią takie bardzo ważne zdanie. I myślę, że to jest ogromna racja. Prawdziwa jedność nie jest efektem kompromisów, tolerancji, czy rezygnacji z niektórych doktryn. Jedność to nawet nie braterstwo, czy koleżeństwo, czy nawet jednolitość. I to bardzo ważne zdanie, które warto tu właśnie przytoczyć. To nie jest jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji. To nie jest coś, co wynika z faktu, że idziemy na pewne kompromisy, że staramy się pewnych doktryn zrezygnować, żeby jakoś żyć razem w zgodzie. Bo jedność, kiedy jest użyte to słowo tutaj greckie, to słowo znaczy henotes, czyli można by przetłumaczyć jako jedność, albo też zgodność, albo zrozumienie wzajemne, porozumienie. I chodzi o to, że nie jest to zgodność na płaszczyźnie naszych poglądów, naszych nawet wspólnych doświadczeń, bo w niektórych sprawach mamy różne punkty widzenia. W różny sposób doświadczamy Boga. Nasza jedność duchowa wiąże się z jednakowym poznaniem Boga, Pana Jezusa Chrystusa, Jego osoby, Jego dzieła i Jego przesłania, tego, czego Jezus uczył. To jest fundament jedności. My tak samo rozumiemy Boga, tak samo rozumiemy Jezusa, Jego naukę, Jego przesłanie i Jego miejsce w naszym duchowym życiu. Innymi słowy, jedność to Jezus Chrystus jest fundamentem jedności ludzi wierzących, tej duchowej jedności. Natomiast brak pokoju, brak jedności w Kościele, w ciele Chrystusa zawsze będzie grzechem. Bez względu na powody, dla których dochodzi czasem do niepokojów czy do podziałów. Zawsze to będzie grzech. Dlatego Jezus Chrystus jest tym, który nas łączy. Jego nauka, Jego prawda, zachwyt nad tym samym jednym Bogiem. To wszystko, to jest fundament naszej jedności. I Paweł mówi właśnie, dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Poznawajcie Boga, zachwycajcie się Bogiem razem, poznawajcie Chrystusa, utwierdzajcie się w nauce Bożej, żeby tak samo rozumieć i pojmować Słowo Boże i tym Słowem żyć. Niech wasze życie będzie zgodne z powołaniem. No ale to jest taka fraza bardzo wzniosła, ale bardzo, bardzo można powiedzieć ogólna. I apostoł Paweł jako wytrawny też duszpasterz chce nam trochę pomóc zrozumieć, co to znaczy zachować tę jedność ducha w spójni pokoju. I zobaczcie, werset drugi powiada, postępujcie z wszelką pokorą. Postępujcie z wszelką pokorą. To słowo pokora, tutaj takie trudne słowo greckie jest użyte, tapeinofrozyne, dosyć długa fraza, długie słowo, a to słowo znaczy pokora, ale też może znaczyć skromność, może to słowo znaczyć brak wyniosłości w myśleniu o sobie, to może być zrozumienie własnej znikomości i małości. Jeszcze raz powtórzę. To skromność, brak wyniosłości w myśleniu o sobie, to zrozumienie swojej małości i znikomości. Kiedy to słyszymy, zobaczcie, tu nie chodzi o fałszywą skromność. A wiecie, ja to taki skromny brat, ja to taki ostatni, taki ze spuszczoną głową, taki nic nieznaczący. To nie o to chodzi. Tu chodzi o coś o wiele głębszego. Mianowicie pokora. Pokora, skromność. Brak wyniosłości w myśleniu o sobie. Ciągłe myślenie, że jestem człowiekiem znikomym i małym. Oczywiście w kontekście Boga. W podejściu do mojego Pana. I to nie jest fałszywa skromność. Wyczytałem gdzieś, że tego słowa właśnie pokora, tego greckiego trudnego słowa taipenofrozyne, nie było w ogóle w klasycznej Grece. W ogóle tego słowa nie znajdujemy w innych świeckich pismach. Dlaczego? Dlatego, że postawa pokory zarówno wśród Rzymian, jak i Greków w tamtych czasach była uważana za objaw czy synonim słabości tchórzostwa. A Rzymianie, Grecy to byli ludzie, którzy mieli bardzo wysokie mniemanie o sobie. I dlatego w ogóle nie używano tego słowa, bo ono się kojarzyło właśnie z tchórzostwem i słabością. Przyznajmy, że i w dzisiejszych czasach chyba jest podobnie. Dziś także promuje się poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości, które graniczy czasem z samouwielbieniem albo z egocentryzmem, ze skupianiem się na sobie. I diabeł robi wszystko, żebyśmy właśnie myśleli o sobie więcej, bardziej niż na to zasługujemy. I dlatego tak trudno dzisiaj o pokorę. My dużo mówimy o pokorze. My czasem mówimy, że jesteśmy pokorni, ale przychodzi czasem taki moment, gdzie tak wyłazi ta nasza duma, pycha, gdzie musimy się zderzyć z poglądami innych, z jakimś innym spojrzeniem. Wtedy gdzieś odzywa się w nas to, co jest przeciwieństwem pokory. A to ma być właśnie brak wyniosłości w myśleniu o sobie. Jak zilustrować pokorę? Taką prawdziwą pokorę. Jak odróżnić taką prawdziwą pokorę od takiej udawanej, od takiej fałszywej skromności? Kiedyś pewna wycieczka zwiedzała dom Ludwika van Beethovena w Bonn. I tam, gdzie mieszkał mistrz, w tym domu był też fortepian, na którym ten wielki kompozytor komponował swoje wielkie utwory. I przewodnik w pewnym momencie zaproponował uczestnikom, żeby mogli podejść do fortepianu, dotknąć tych klawiszy, na których grał sam Beethoven, może zagrać parę dźwięków, może jakiś akord, jeżeli ktoś wie, czy państwo chcieliby dotknąć. Zwykle w muzeach jest odwrotnie, nie dotykać eksponatu. A tam może chcecie podejść. No oczywiście cała ta wycieczka bardzo chętnie podeszła i tam każdy coś zaplumpał na tym instrumencie, z wyjątkiem jednego starszego, siwego pana. Przewodnik zauważył, inni też mówią, a pan nie chciałby zagrać? A ten pan mówi, nie, ja nie czuję się godny zagrać na instrumencie mistrza. Wiecie, kto to był? Paderewski. Paderewski, Ignacy Jan Paderewski, wielki mistrz fortepianu, wielki artysta, wirtuoz, cudowny interpretator też muzyki Fryderyka Chopina, wielki mąż stanu z okresu międzywojennego. Wielki, wielki, potężny, potężny artysta znany na całym świecie. I to jest właściwa pokora. Mówi, ja nie jestem godny, żeby zagrać na instrumencie mistrza. I to jest coś właśnie takiego. To jest prawdziwa pokora. A bracia i siostry, kiedy stajemy przed Panem jako ludzie wierzący, kiedy staję w obecności Bożej, kiedy się modlę gdzieś w domu, w swojej komorze, kiedy jestem tu w kościele i przyszłam na spotkanie z Bogiem, jak się czuję? Jaki jest stan mojego ducha, mojego serca? Czy przychodzę i tak chciałbym Panu Bogu gdzieś świadomie czy nieświadomie powiedzieć, zobacz, Panie Boże, mnie masz. Zobacz, jakiego fajnego gościa masz, który Ci służy. Zobacz, jaką wspaniałą kobietą jestem, jak sobie radzę w życiu. Może gdzieś jest świadomie czy nieświadomie taka postawa. A tu chodzi o to, żebyśmy w obecności Pana Boga okazywali się zawsze pełni prawdziwej, serdecznej pokory, kiedy stajemy przed Panem. Nie zapomnę tego obrazu, który zawsze widzę i przeżywam w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. 90-letni Jan, uczeń Pana, po 60 niemal latach widzi swojego mistrza w zupełnie inny sposób, w pełnej chwale i majestacie. Pamiętamy, to robi na nas wrażenie. Ten starzec pada na twarz, odbiera mu oddech, on zemdla, on może stracił przytomność, kiedy zobaczył swojego Pana. A przecież on jedyny z żyjących apostołów mógłby powiedzieć, o Panie Jezu, witam Cię, o witam Cię. Zobacz, wytrwałem, zobacz, jestem Ci wierny, zobacz, jaki jestem zasłużony w Kościele. Wszyscy mnie szanują, bo jestem jedynym, który został, który chodził za Tobą. Ludzie mnie podziwiają, szanują, nazywają duchowym ojcem, a on pada na twarz. To jest prawdziwa pokora przed Bogiem, no przed Bogiem, a przed ludźmi, a przed innymi siostrami i braćmi. Bo apostoł Paweł mówi, żyjcie zgodnie z waszym powołaniem i postępujcie z wszelką pokorą. Postępujcie względem siebie z wielką pokorą. I śmiem twierdzić, że jeżeli nie masz prawdziwej pokory przed Bogiem, przed Chrystusem, który jest twoim Zbawicielem, nie będzie w tobie takiej prawdziwej, szczerej pokory wobec innych. Zawsze gdzieś będzie pokusa, buty, prawda, jakiejś wyniosłości, a to wszystko będzie zawsze wyłazić i będzie burzyć naszą jedność. Kiedy będę chciał stawiać na swoim, kiedy będę uważał, że mam być tak, jak ja uważam, kiedy nie potrafię się uniżyć i uznać kogoś innego za wyższego od siebie. To wcale nie są łatwe sprawy. Biblia o tym mówi, my o tym wiemy, tylko wiemy doskonale, że w praktyce nie jest łatwo. Swój kark, prawda, jakoś, jak to powiedzieć, ugiąć, prawda? Czasem uznać czyjąś rację, czy przyznać komuś rację, a czasem po prostu odpuścić i powiedzieć, trudno, niech będzie tak, bo ja jestem, ja chcę pokój, radość i dobra atmosfera między nami wierzącymi jest dla mnie ważniejsza od moich racji. Jest ważniejsza od moich racji, od tego, kim jestem i tak dalej. Więc chodzi o tego rodzaju postawę. I Paweł mówi, postępujcie z wszelką pokorą. Postępujcie. Budujcie takie relacje, które będą zawsze wynikały z tej wielkiej, wspaniałej pokory. A potem w drugim wersecie dalej mówi, postępujcie też z łagodnością. Jedno z drugim się bardzo jakoś tak silnie wiąże, przynajmniej taki klimat tych pojęć tutaj widzimy, które są bardzo tożsame, ale chodzi o łagodność. I jest powszechny błąd, który polega na tym, że wielu ludzi myśli, że jak ktoś jest łagodny, to znaczy, że jest słaby. I często jest takie błędne myślenie. Łagodność czyjaś, a no słaby jest, słaby jest. Bo ten, co krzyczy, ten, co wali pięścią w stół, ten, kto staje, który tam, prawda, manipuluje w jakimś sensie ludźmi, o, to jest mocny człowiek. Ale taki łagodny, no to taka ciapa życiowa. Ale tu nie o taki rodzaj łagodności chodzi. Tutaj zostało użyte, jak Jezus, apostoł Paweł mówi, postępujcie z łagodnością, to apostoł Paweł tutaj to słowo łagodność w Grece to jest prautes. Można to przetłumaczyć właśnie jako łagodność, ale też można przetłumaczyć jako delikatność. I często takie słowo było użyte na przykład w odniesieniu do ujarzmionych, ujeżdżonych koni. Koń, który był łagodny, posłuszny jeźdźcowi, silne, potężne zwierzę, ale ujarzmione, ujeżdżone, posłuszne swojemu jeźdźcy. Albo odnosiło się to słowo do silnego leku, który miał bardzo łagodny smak na przykład. Silny lek, ale o łagodnym smaku. Więc o tego rodzaju łagodność, która nie jest słabością, ale siłą znajdującą się pod kontrolą, jak to ktoś ładnie określi. Łagodność to jest siła pod kontrolą. Siła pod kontrolą. I przecież Pan Jezus Chrystus, nasz Pan, był przykładem takiej właśnie męskiej siły, męskiej łagodności. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny sercem. Jezus był słabeuszem. Przeciwnicy Chrystusa, ci, którzy się naśmiewają z Ewangelii, często mówią, Jezus to był słabeusz. Jezus to był taki zniewieściały. Jezus to był słaby fizycznie. Czy Jezus był słaby fizycznie, jeżeli był skatowany, a potem jeszcze kazano mu nieść belkę krzyża, która mogła ważyć 40-50 kg. I on to uniósł. Potem padł pod ciężarem tego. Ale niósł. To nie był słabeusz. To nie był zniewieściały jakiś mężczyzna. Jezus był silny, potężny. Również i fizycznie, ale przede wszystkim był Synem Boga. Kiedy śpiewaliśmy w chórze pieśń, której refren brzmiał tak. On wezwać mógł legion aniołów. W kontekście oczywiście tego cierpienia, kiedy zadawano mu tyle cierpienia i upokorzeń. On wezwać mógł legion aniołów, by uwolnić go i zniszczyć świat. On wezwać mógł legion aniołów, ale Jezus zmarł. Za ciebie i za mnie. Mógł wezwać. On miał potężną moc, ale on był łagodny. Łagodny. Miał potężną Bożą moc pod kontrolą. I poddał tę moc dla mojego i twojego zbawienia. I nie skorzystał z tej mocy, by ratować siebie. A więc łagodność to przeciwieństwo egoizmu, pychy, buty, szukania swego. I apostoł Paweł mówi, postępujcie właśnie w łagodności. Takie postępowanie wierzącym względem siebie nawzajem to fundament jedności i pokoju, duchowej jedności w Kościele. To tak jak w dobrym małżeństwie. Jeszcze dodaje apostoł Paweł trzeci taki moment, chcąc nam wyjaśnić, co to znaczy żyć pokoju, w duchowej jedności i w miłości. Cierpliwie, to drugi werset, końcówka, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Mówił o pokorze, mówił o łagodności, teraz mówi Paweł jeszcze o cierpliwej miłości do siebie nawzajem. Cierpliwej miłości. I powiada, to jest fundament jedności duchowej w Kościele, kiedy również potrafimy się znosić w miłości. To jest taki trochę oksymoron, no bo jak się kocha, no to się chyba nie znosi, ale wiemy doskonale, jak to w życiu bywa. Tak jak w małżeństwie. Kochamy się przecież, jesteśmy wierni sobie, ale czasem musimy się znosić. Moja żona coś wie na ten temat, możecie ją zapytać, jak szkółkę skończy. Ja też czasami znoszę w miłości, bo nie jest to łatwe, ale kochamy się ponad to wszystko. Jesteśmy razem i chcemy być razem. To samo dotyczy naszych relacji w Kościele. No czasem wiadomo, różni jesteśmy, my jesteśmy bardzo różni. Ale Bóg chce, żebyśmy byli jedno, żebyśmy czasem też cierpliwie znieśli w miłości tę naszą różnorodność, czasem nasze różne emocje, czasem jakieś, prawda, sytuacje, kiedy no jakieś napięcie się tworzy, jakieś różnice zdań i tak dalej. Cierpliwie znośmy w miłości. To buduje cudownie jedność, bo wszyscy musimy okazywać cierpliwość względem siebie. I kończąc, żeby nie przedłużać, chcę zapytać ciebie i siebie i ciebie, czy te cechy chrześcijańskiego charakteru, pokora, łagodność, cierpliwa miłość do drugich, czy te cechy chrześcijańskiego charakteru nosisz w sobie? Masz w sobie, w swoim sercu. I czy te cechy przynosisz ze sobą do Kościoła? Kiedy idziesz tutaj na nabożeństwo, kiedy potem idziemy do kawiarenki, czy niesiesz pokorę, łagodność i miłość pełną wyrozumiałości? Wnosisz to? Przynosisz? Wiecie, że są czasem tacy ludzie, którzy próbują zawsze wnieść jakiś konflikt, zawsze zaognić sytuację, zawsze gdzieś doprowadzić do jakichś napiętych sytuacji. A tak nie powinniśmy robić i wystrzegajmy się tego, bo jesteśmy tylko ludźmi. A więc w tym kontekście, o czym dzisiaj mówiłem, czy dbamy, czy jedność duchowa, jedność ducha jest dla mnie bardzo ważną wartością w mojej wspólnocie? Czy naprawdę dla mnie to jest bardzo ważne? I czy dbam, czy zabiegam o cierpliwą miłość do moich sióstr i moich braci w Jezusie Chrystusie, w zborze? Wczoraj wykład na naszym spotkaniu miał Robert Merecz. On jest pastorem już od wielu lat, kilkunastu chyba już lat, pastorem zboru w Szczecinie. Opowiadał, jak zaczynał pracę. Tam wcześniej doszło do pewnego podziału, odeszła pewna grupa od zboru, została właściwie grupa, mówię, że ja z żoną byliśmy najmłodsi, a już też jest człowiekiem po studiach i tak dalej, więc mówię, trudno było na początku. A co było najbardziej dla mnie szokujące, jako tego, który przyszedł i jeszcze musiał zbór zadecydować, czy chce go jako pastora, kiedy oni się tam bardzo mocno spierali i kłócili przy każdej okazji. Nawet na spotkaniu Rady Zborowej tam były ciągłe jakieś takie spory. On był przerażony w tym wszystkim, a potem jeszcze w tym sporze ci bracie pytają, chcesz być naszym pastorem? No ale mówi, Pan Bóg dał jakąś odwagę i siłę, mówi, tak, ja chcę, tylko potem oczywiście jako duszpasterz musicie pewne rzeczy odpuścić. Widzę, jest wiele jest napięć, wiele nieporozumień między wami. Odpuśćcie, odpuśćcie, zostawcie te spory, bo inaczej my nie pójdziemy do przodu. Będziemy się zagryzać na śmierć. My musimy iść do przodu. I posłuchali oczywiście ci ludzie, dzięki Bogu. I dzisiaj powiada brat Meret, że kiedy rozpoczynał, to było około 20 osób w zborze. A dzisiaj, mówi, jest około 80 osób w zborze. I jest taka atmosfera, że wielu ludzi przychodzi do kościoła i powiada, my chcemy tu być. Dlaczego? Bo my tu czujemy miłość. My tu czujemy miłość. I mówi, nie organizujemy jakichś nadzwyczajnych ewangelizacji, nie organizujemy jakichś szczególnych eventów. Ludzie przychodzą po prostu. Przychodzą i zostają. Zrobili tam wielki remont też swojej kaplicy i tak dalej, więc piękny, odświeżony, pięknie zrobiony obiekt, który należał jeszcze przed wojną do niemieckich baptystów. A więc jest to piękna kaplica. Ludzie przychodzą, bo tu jest miłość. To jest właśnie to. I to jest właśnie to. Przychodzę do kościoła, czy raczej jestem i czuję się cząstką kościoła jako kochanej Bożej rodziny. Ja tu chcę być, ja tu przychodzę, bo nie muszę, ale przychodzę, bo chcę. Przychodzę, bo to jest cudowne miejsce, w którym czuję się dobrze i chcę być zawsze. Dlaczego? Bo tu odczuwam Bożą miłość. Bo tu mogę liczyć na braterską wyrozumiałość. Bo tu mogę doświadczyć pokory i łagodności innych braci, a oni mnie inspirują do tego, żeby tak samo postępować wobec nich. I w ten sposób uczymy się tej cudownej atmosfery bycia w Kościele. I zakończę jeszcze raz tym fragmentem, które dzisiaj przyglądaliśmy się nieco bliżej. Zachęcam was, zatem ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. O, zdasz to, Boże Wszechmogący, o to Cię prosimy jako Twój Kościół i Twoje dzieci. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.